Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Lepsza kondycja finansów Stolicy Apostolskiej i Watykanu oraz nominacja nowego metropolity Berlina. To informacje, od których rozpoczniemy magazyn. Następnie o marzeniach i tęsknocie za piękniejszym życiem Piotr Rabciak rozmawiać będzie z autorką baśni Elżbietą Zarych. Magazyn zakończą okruchy Ewangelii, w których dziś usłyszymy o pokorze i łagodności jako sposobie postępowania w codziennym życiu. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska, zapraszam do pozostania z nami.
Kościół nie jest jakąś organizacją społeczną czy filantropijną, jakich wiele, ale Bożą wspólnotą wierzących złączonych więzią miłości pochodzącą od samej Trójcy Świętej. Mówił o tym Benedykt XVI do pielgrzymów z diecezji Altamura Gravina Acquaviva delle Fonti, leżącej w Apulii na południu Włoch. Do auli Pawła VI przybyło stamtąd 7 tysięcy pielgrzymów. Miejscowy kościół przeżywa obecnie synod diecezjalny, podejmując aktualne wyzwania duszpasterskie. Papież nawiązał do tych kwestii, wskazując na potrzebę ewangelicznego świadectwa zakorzenionego w osobistej więzi z Chrystusem.
Wielu ludzi naszych czasów potrzebuje spotkać Pana, bądź odkryć na nowo piękno Boga bliskiego, Boga, który w Jezusie Chrystusie ukazał swoje oblicze Ojca i wzywa do uznania sensu i wartości istnienia. Obecny moment dziejowy jest naznaczony przez blaski i cienie. Jesteśmy świadkami złożonych postaw, skoncentrowania na sobie samych, narcyzmu, pragnienia posiadania i konsumpcji, uczuć i pragnień oderwanych od odpowiedzialności. Wiele jest przyczyn tej dezorientacji, która objawia się w głębokim egzystencjalnym obciążeniu, ale w gruncie rzeczy widać w niej zanegowanie transcendentnego wymiaru człowieka i podstawowej relacji z Bogiem. Dlatego tak ważne jest proponowanie przez wspólnoty chrześcijańskie skutecznych i wiążących dróg wiary.
Ojciec Święty odniósł się w tym kontekście do kwestii chrześcijańskiej edukacji, a konkretnie do formowania młodego pokolenia w wierze. Zachęcił rodziców, by nie załamywali się w obliczu trudności i by wiernie przekazywali swym dzieciom ludzkie i duchowe wartości. Przypomniał, że chrześcijańska formacja nie może ograniczać się do przygotowania do przyjęcia sakramentów, lecz powinna stanowić stały proces włączania wiernych w życie całej wspólnoty. Papież wymienił takie ważne punkty jak uczestnictwo w Eucharystii, codzienna modlitwa czy wrażliwość na potrzebujących.
Sytuacja finansowa Stolicy Apostolskiej wydaje się stabilizować po okresie kryzysu związanego ze światową zapaścią sprzed 3 lat. Tak wynika z opublikowanego komunikatu z posiedzenia Rady Kardynałów do spraw organizacyjnych i ekonomicznych. Tematem dwudniowego spotkania były bilanse za ubiegły rok Stolicy Apostolskiej, Gubernatoratu Państwa Watykańskiego oraz tak zwanego obola świętego Piotra, czyli Światowej Zbiórki Środków Pieniężnych na potrzeby działalności Ojca Świętego. Instytucje te, posiadające odrębne budżety, obracają w sumie środkami rzędu 600 milionów euro.
Jak poinformowano, końcowy bilans finansowy Stolicy Apostolskiej za rok 2010 zamknął się nadwyżką niemal 10 milionów euro. Dwukrotnie większą nadwyżkę, w wysokości 21 milionów euro, zanotował z kolei bilans Gubernatoratu Państwa Watykańskiego. Ten dobry wynik, jak zaznaczono, to w istotnej mierze efekt dużego napływu zwiedzających muzea watykańskie. Natomiast tzw. obol świętego Piotra wyniósł w 2010 roku ponad 67 milionów dolarów. Złożyły się nań ofiary ze strony kościołów lokalnych, instytutów zakonnych, fundacji oraz poszczególnych wiernych. Osobno uwzględniono datki ze strony innych instytucji, w tym JOR-u zwanego Bankiem Watykańskim, który wyasygnował na papieską działalność 55 milionów euro.
Biskup pomocniczy Kolonii Rainer Maria Wilki został metropolitą Berlina. Benedykt XVI zatwierdził tym samym wybór stołecznej kapituły katedralnej, a jego dekret ogłosiła równocześnie Stolica Apostolska oraz Archidiecezja Berlińska.
Wybór nowego arcybiskupa Berlina jest dla tutejszych katolików, mediów i władz lokalnych sporym zaskoczeniem. Nazwisko nowego ordynariusza ani razu nie pojawiło się we wcześniejszych rozmowach czy spekulacjach, choć berlińska kapituła katedralna swój wybór dokonała bardzo zdecydowanie. W wywiadzie dla kolońskiego radia diecezjalnego arcybiskup Rainer Maria Wölki powiedział, że został serdecznie zaproszony do tej posługi, a kanonicy z Berlina wyraźnie dali mu sygnał, że jest tam chciany i potrzebny. Nowy ordynariusz stolicy Niemiec nie ukrywał, że jest to dla niego wielkie wyzwanie, szczególnie na wschodzie Niemiec, gdzie katolicy należą do mniejszości. Im bardziej jednak jesteśmy autentyczni w naśladowaniu Chrystusa, tym większa radość będzie z nas biła, a to zawsze przekonuje i przyciąga ludzi. Arcybiskup Rainer Maria Wölki urodził się w Kolonii, ma 55 lat, studia filozoficzne i teologiczne ukończył w Bonn i Fryburgu Bryzgowijskim. Święcenia kapłańskie przyjął w 1985 roku, 5 lat pracował w parafii, później został sekretarzem arcybiskupa Kolonii, a następnie rektorem kolegium dla kleryków. W 2000 roku doktoryzował się na papieskim Uniwersytecie Santa Croce w Rzymie, 2 lata później został biskupem pomocniczym w Kolonii, w niemieckim episkopacie jest członkiem komisji do spraw powołań oraz do spraw nauki i kultury. Dla Radia Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Pani Elżbieta Zarych, autorka książki Baśnie o tęsknocie za piękniejszym życiem. Temat piękniejszego życia przewija się w każdej z tych baśni, prawda? Proszę nam troszeczkę więcej opowiedzieć, ile mamy tych baśni i czemu są poświęcone. No bo tęsknota za piękniejszym życiem to taki temat ogólny, piękny.
No
każdy, filozoficzny. Wszyscy tęsknimy za piękniejszym życiem. A bohaterowie tych baśni?
Bohaterowie tych baśni też. To jest książka, która powstała jako druga, ponieważ już wcześniej ukazała się zbiór baśni, czyli baśni o szczęściu, nieszczęściu i o tym, co jest najważniejsze w życiu. I o ile pierwsza książka była zbiorem baśni pisanych na motywach z różnych krajów, o tyle w tym zbiorze te baśnie są bardziej autorskie, których kilka jest inspirowane motywami z baśni polskich, kilka jest baśniami zupełnie autorskimi i motywem przewodnim wszystkich tych baśni jest coś, czego może nie zauważamy, czytając różne baśnie, a mianowicie tęskno za piękniejszym życiem, ponieważ bohaterowie tak naprawdę, kiedy dobrze się przyjrzymy, zawsze szukają czegoś i dążą do czegoś. To jest taka siła napędowa wszystkich baśni, jakie właściwie istnieją. Jeden wyrusza na koniec świata, prawda, drugi, nie wiem, wyrusza w poszukiwaniu kwiatu paproci, trzeci w poszukiwaniu księżniczki, jeszcze inny w poszukiwaniu sławy. Jest tych baśni 18, są to baśnie dłuższe w porównaniu z poprzednią książką. Natomiast są to baśnie o wiele bardziej literackie i też takie, które łączy oprócz tematu jedna wspólna rzecz. We wszystkich pojawiają się różnego rodzaju rymowanki. Są to rymowanki jako wierszyki z magicznymi zaklęciami, są to różnego rodzaju informacje, które mają jakby nakierować bohatera na własną drogę. Ten taki motyw właśnie rymowania wierszyków jest też takim motywem przewodnim całej książki i nadaje im jej troszeczkę inny charakter niż miała poprzednia książka.
No właśnie ja chciałem powiedzieć, że te baśnie nie są straszne, tak jak niektóre baśnie Andersena, jak pani wspomniała.
One nie są straszne, one są miejscami melancholijne, miejscami poetyckie, miejscami są śmieszne, w tym zbiorze są naprawdę różne rzeczy, ponieważ też różne są rzeczy, których bohaterowie szukają, żeby mieć piękniejsze życie. Począwszy od tego, żeby, prawda, nie wiem, znaleźć trochę pieniędzy, żeby zrobić coś, o czym marzymy, po to, żeby, nie wiem, mieć lepszy, ładniejszy dom, żeby znaleźć dobrą żonę, żeby znaleźć dobrą pracę, ale też takie baśnie, które są właśnie bardziej poetyckie czy melancholijne, czyli baśnie, w których bohater wyrusza, żeby znaleźć coś, na przykład znaleźć sposób, żeby instrument muzyczny zaczął działać, żeby znaleźć morze, którego się nigdy nie widziało na oczy, żeby odkryć jakieś rzeczy, które gdzieś tam zginęły i nigdy o ich istnieniu nie słyszeliśmy wcześniej. To są rzeczy, których, wydaje mi się, ludzie zawsze poszukują, ale jak mówię, w tym zbiorze są różne teksty, są historyjki, jak na przykład Złote Gody, które są bardzo dowcipne, o babci i dziadku, którzy chcą urządzić Złote Gody i nie mają za co i pojawiają się różne zwierzęta, które im to w tym pomagają albo przeszkadzają. Po baśnie takie jak właśnie na przykład Cena skrzydeł, gdzie pojawia się bohaterka, która chce latać. No ale nic nie ma za darmo, więc też trzeba wiedzieć, co oddać, żeby coś innego zyskać. Więc wydaje mi się, że są to takie baśnie, które pokażą i nauczą różnych rzeczy dzieci, nauczą pewnie wielu rzeczy dorosłych, czy rodziców, czy dziadków. Wydaje mi się, że tak jak w baśniach i w większości tekstach, wszystko jest wielopoziomowe i każdy znajdzie to, co akurat go bardziej boli albo czego bardziej szuka.
Pani Elżbieto, tradycyjnie wspaniałe ilustracje, zresztą tworzone przez panią, podobnie jak i do pierwszej książki.
Książka również jest ilustrowana przeze mnie. Są w niej również kolaże. Dla tych, którzy widzieli książkę pierwszą, tutaj te ilustracje są troszeczkę inne. Po pierwsze dlatego, że teksty są troszeczkę inne, więc to ma też w jakiś sposób korespondować z książką. Po drugie dlatego, że odbiorca jest troszeczkę inny, jeżeli chodzi o sam temat. O ile tamte ilustracje były takie właśnie zrobione z różnych guzików, ścinków, prawda, różnego rodzaju materiałów, papierów i tak dalej, to tutaj te ilustracje są po pierwsze dużo większe, po drugie motywem przewodnim, oprócz tkanin, które uwielbiam za faktury, są też suszone rośliny, różnego rodzaju liście, kwiaty, trawy i tak dalej, do których dochodzą również, prawda, papier, czy guzik, czy różne inne rzeczy, złotka i tak dalej, których nie było wcześniej. No i więcej jest też takich technicznych rzeczy, więcej rzeczy pracuje z klejem niż na przykład z nićmi, co też daje troszeczkę inny charakter tym ilustracjom. One są dużo większe niż poprzednie. Poprzednich było bardzo dużo, były takie właśnie małe, trochę dekoracyjne. To też z tego względu, że poprzednie historie były krótkie. Natomiast te baśnie z kolei są połączone z ilustracjami takimi bardziej krajazowymi, które pokazują pewne takie elementy rzeczywistości w przestrzeni i one też towarzyszą troszeczkę w inny sposób całości opowiadania historii. Jedno z drugim po prostu koresponduje i się uzupełnia.
Właśnie chciałem to spuentować, że to książka nie tylko do przeczytania, będąca nie tylko taką strawą literacką, ale również
do
taką,
pomacania,
która daje natchnienie do stworzenia czegoś własnego, jakiejś plastycznej pracy pomyślenia nad czymś bardzo fajnym.
Tak, do zrobienia czegoś być może samemu, jakiejś ilustracji, ale też taka książka, która podobnie jak poprzednie, ono właściwie ze względu na papier, którym widać te faktury, no wszyscy pierwsze, co zaczynali robić, zaczęli czytać, to po prostu dotykali, mając wrażenie, że pod palcami wyczują fakturę tkaniny, guzika, trawy czy czegoś innego, ponieważ te faktury widać i taka właśnie palpacyjna strona pierwszego kontaktu z książką. Wydaje mi się, że tutaj też tak będzie, ponieważ akurat te ilustracje jeszcze robiłam różnego rodzaju efekty, których nie było w poprzednich, jak na przykład właśnie przestrzenność niektórych ilustracji, gdzie spódnice układają się w koła i tak dalej, to po prostu widać.
Dziękuję pani serdecznie.
Dziękuję również.
Z Elżbietą Zarych, autorką wydanych właśnie przez wydawnictwo WAM baśni o marzeniach i tęsknocie za piękniejszym życiem, rozmawiał Piotr Rabciak.
Okruchy Ewangelii. Uczcie się ode mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Nagrodzony na ostatnim festiwalu w Cannes film Drzewo Życia przedstawia historię rodziny amerykańskiej z połowy XX wieku. Trzej bracia wychowywani są przez bardzo łagodną, pełną ciepła matkę oraz surowego ojca, który osiągnął dobrze płatne stanowisko na drodze wielu wyrzeczeń i bezpardonowej walki. W podobnym duchu pragnie wychować synów, odnosząc się do nich często bardziej jak szef do podwładnych sobie pracowników niż jak ojciec. Dzieci, zwłaszcza najstarszy syn, szybko to wyczuwają, żyją w lęku i przestają obdarzać go synowskim uczuciem. Kiedy bohater niespodziewanie traci pracę, mimo tego iż, jak sam stwierdza, nie opuścił ani jednego dnia na stanowisku i ani jednej mszy niedzielnej, przyznaje się do życiowego błędu. Zabrakło mu rodzicielskiej miłości, bo na pierwszym miejscu postawił sukces, prestiż i majątek. Opowiedziana fabuła filmu nie należy jedynie do historii i nie dotyczy jedynie rodzin amerykańskich. W Polsce, po latach niemal powszechnej biedy w czasach komunistycznych, doczekaliśmy się większych możliwości wzbogacenia się, odniesienia sukcesu, zdobycia sławy, pojawiania się na stronach najbardziej poczytnych gazet i czasopism. Rodzi się pytanie, czy ci ludzie, którzy stali się bogaci i sławni, często za wszelką cenę i na drodze brutalnej walki, są naprawdę szczęśliwi? Czy potrafią się cieszyć tym, co osiągnęli? Dowiadujemy się bowiem niekiedy o tym, że szybko przeżywają rozczarowanie, zniechęcenie, zmęczenie, pustkę. Ale nie pytajmy tylko o innych, bo sygnalizowany temat dotyczy w jakimś stopniu nas wszystkich. Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem. Niemal spontanicznie wyczuwamy, jak bardzo ten język nie pasuje do współczesnej mentalności pogoni za sukcesem. Rzadko posługujemy się dzisiaj słowami łagodność i pokora, a przecież w nauczaniu Jezusa odgrywają one tak ważną rolę. Łagodność w naszych relacjach z bliźnimi wyraża się między innymi przez dialog, wspólne poszukiwanie prawdy, ciepło miłości. Bohater wspomnianego filmu poniósł klęskę, ponieważ chciał wychować swoich synów w oparciu o surowe reguły, których konsekwentne stosowanie miało doprowadzić do sukcesów, nawet jeśli wiązało się to z krzywdą dla innych. Człowiek łagodny respektuje wolność drugiego i stara się o to, by z nim nie walczyć, ale się zaprzyjaźnić. Pokorę przeciwstawiamy zwykle pysze. Pyszni to ci, którzy uważają się za lepszych i są przekonani, że należy się im większy szacunek niż innym. Co więcej, stawiają siebie w centrum i uważają, że inni muszą im służyć. Co ujawnia się szczególnie negatywnie w niewielkich społecznościach, takich jak rodzina, wspólnota zakonna, środowisko pracy. Pokorni postępują inaczej. Raczej ukrywają swoje osiągnięcia i zwracają uwagę na sukcesy innych. Każdy z nas spotkał w życiu kogoś sławnego, znanego, może nawet bogatego materialnie, kto zachwycił go swoją prostotą, szacunkiem okazywanym drugiemu człowiekowi, delikatnością, która zdobyła nasze serce, wiarą, która nas zaskoczyła. Pisze siostra Grażyna Wojnowska, palotynka pracująca w Afryce. Pokora to teraźniejsi święci, co w planach Bożych swoje życie odnajdują, za słońce i deszcz dziękują i każda okazja dla nich dobra, by Bogu cześć należną oddać. Mówiąc o łagodności i pokorze, przyglądamy się przede wszystkim Jezusowi. Obserwujemy Jego gesty i wsłuchujemy się w Jego słowa. Z jakim szacunkiem traktował swoich rozmówców, bez względu na ich środowisko i osobistą historię. Uczmy się od Niego, który jest łagodny i pokorny sercem, szukać właściwego dla nas sposobu postępowania i traktowania tych, których spotykamy w naszym codziennym życiu.
Okruchami Ewangelii w opracowaniu księdza Waldemara Turka kończymy sobotni magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.